Witam Was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będzie trzeci wykład na temat pewnej walki duchowej, którą Jezus Chrystus zapowiedział, a ona się ma ku końcowi czasów. Bardzo, bardzo się wyostrzy. I Biblia na ten temat nam mówi, Pan Jezus nas ostrzega i cały cykl jest po prostu zatytułowany Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. I nie będę mówił, tak jak już wcześniej powiedziałem, jeszcze raz powtórzę dla tych, którzy może pierwszy raz nas słyszą czy oglądają, na temat znaków czasu, to co się wydarza, ale na temat tego, co wydarza się w Kościele i tego, co wydarza się w rodzinach. W rodzinach wierzących, w rodzinach niewierzących. I to jest po prostu to, co powinno dzieci Boże interesować. Bo jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to kiedy to wszystko widzimy, co dzieje się na zewnątrz, to Biblia mówi, abyśmy wyprostowali nasze kolana, bo dzień naszego wyzwolenia, dzień tego, co stało się zwycięstwem w Jezusie Chrystusie, nastanie. Jeśli mamy takie nastawienie serca, to powinniśmy mieć w tym pokój Boży. I w pierwszym właśnie i w drugim wykładzie mówiliśmy na temat czuwania i na temat tego, abyśmy byli trzeźwi. I bardzo często również i już pod koniec przeczytałem, że ludzie dają się manipulować, jeśli albo rezygnują z fundamentu, albo nie mają fundamentu, a wydaje im się, że są wierzącymi osobami. Słowo Boże w Jakubie mówi, demony też wierzą i drżą. Więc różnica taka jest, że można fonetycznie cały czas mówić o Jezusie, śpiewać pieśni. Natomiast jeśli w sercu nie ma się fundamentu, którym jest Jezus Chrystus, jeśli się nie ma tej skały, prawda, to jest tylko słowo, które, tak jak Słowo Boże mówi, same nas oszukuje. Więc nie chcę mówić na temat nowonarodzenia, bo to jest istotą chrześcijaństwa, ale chcę mówić na temat odstępstwa. I w ostatnim wykładzie skończyliśmy pierwszy Tymoteusza, czwarty rozdział i od tego momentu rozpoczniemy, aby tą myśl dalej kontynuować. I chciałbym również i dzisiaj na ten temat mówić, dlaczego to jest tak istotne. Dlatego, że dzisiaj chyba nikt nie zaprzeczy, że w rodzinie, jaką jest Kościół, prawda, dzieje się w różnych sytuacjach nie tak, jak by sobie Chrystus życzył. Pan Jezus krótko tylko powiedział, czy jak przyjdzie, prawda, powtórnie, czy zastanie wiarę. A dzisiaj widzimy, że to określenie, kiedy byśmy zapytali się większości ludzi na ziemi, czy wierzą, każdy odpowie dzisiaj pozytywnie, że wierzy. Więc musielibyśmy w sobie ustalić, co wierzy, jaka to wiara. Jest również i uniwersalizm, prawda? Są różne teologie, są również i różne spostrzeżenia na stworzenie świata. I pokrótce też będę mówił, abyśmy my, dzieci Boże, wiedzieli, prawda, jak Bóg do tego podchodzi. Bóg, tak jak żeśmy mówili, kazał nam, co wykorzystywać umysł. Że dla Boga w naszych modlitwach, w naszym przeżywaniu Boga powinniśmy być w zachwyceniu tym wszystkim, co Bóg dla nas robi, tym wszystkim, co widzimy w stworzeniu Bożym, ale dla kogoś, któremu mamy zwiastować Słowo Boże, powinniśmy być trzeźwego umysłu. I na ten temat żeśmy ostatnio mówili, ale zaczniemy od pierwszego Tymoteusza, tylko do przypomnienia. To jest werset pierwszy i drugi. I widzimy, że teraz będziemy przechodzić do pewnej sfery duchowej, której nie dotykamy, już to ostatnio omawiałem. I tu Biblia mówi tak, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Wiemy, że w Słowie Bożym Biblia mówi również o nauce, prawda? Biblia mówi o zdrowej nauce, Biblia mówi o podstawach nauki. Nie chcemy po prostu na ten temat robić wykładów, ale widzimy, że jeśli coś się wiąże i kojarzy nam z nauką, to do tego też jest potrzebny rozum. Amen? A więc w pewnym momencie tutaj Biblia mówi, że co niektórzy odstąpią od wiary, od tej prawdziwej wiary, czyli od fundamentu wiary, bo Biblia mówi usprawiedliwienie wiary, co mówi. Prawda? To jest list do Rzymian, możemy to sobie w 9 bodajże rozdziale przeczytać, prawda? Usprawiedliwienie z zakonu, kto wypełni zakon, przezeń żył będzie, ale usprawiedliwienie z wiary mówi zupełnie co innego. I widzimy, że tam jest pewna relacja między sercem a umysłem. Ale również i bardzo ważne jest logos, czyli słowo. Bo cały finał nowonarodzenia to jest, mówi, jeśli w swoim sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, będziesz zbawiony. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się co? Ku zbawieniu. Prawda? Więc my ustami wyznajemy Jezusa ku zbawieniu cały czas, kiedy chodzimy po tym padole ziemskim i cały czas sprawujemy swoje zbawienie. Myśmy je otrzymali, ale my to zbawienie sprawujemy. I można by tu było na ten temat dyskutować, ale tutaj Biblia mówi, że co niektórzy przystaną do duchów zwodniczych, będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzieni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. No piętno występku, to jest bardzo ciekawy zwrot. To piętno występku zaczęło się w ogrodzie Eden. Będziemy może w późniejszym czasie na ten temat rozmawiać, ale również ten, który był prawie doskonale stworzony, miał też co? Piętno występku. Wystąpił przeciwko Najwyższemu. Można czytać Izajasza, można czytać Ezechiela na ten temat. Nie chcę mówić, prawda, ale jest mowa tutaj o przeciwniku, o szatanie. I w tamtym tygodniu zakończyłem takim stwierdzeniem. Odstępstwo zawsze na początku, zaczyna się na początku w duchu i jest niewidzialne w ciele. To jest bardzo ciekawe. Zaczyna się to odstępstwo w duchu i nie jest widzialne w ciele. Też będę to później omawiał, bo to tyczy się również pierwszej pary, jaką był Adam i Ewa. Kiedy szatan, prawda, zaczął ich kusić, to wszystko to zaczęło się w duchu, a potem dopiero zauważyli, że co? Że są nadzy i potem ponosili konsekwencje tego wszystkiego, co rozpoczęło się w duchu. I do dzisiaj się to nie zmieniło. My bardzo często badamy pewne rzeczy po wydarzeniach w naszym ciele, ale czasami po prostu ten cjanek, jakim jest to, co daje szatan, jest niewidoczne, bo to jest opakowane, prawda, w bardzo fajny, nęcący towar, który naszą duszewność będzie nęcił. I kiedybyśmy teraz otwarli 2 Tesaloniczan i chcę jeszcze raz z całą mocą podkreślić, abyśmy o tym wiedzieli, abyśmy to pamiętali, że odstępstwo zawsze na początku jest w duchu i nie jest widzialne w ciele. To jest bardzo ważna wskazówka, abyśmy również starali się być ludźmi duchowymi. Kiedy pierwsi rodzice i później już wiele pokoleń umarło duchowo dla Boga, to prawda, którą powiedział Bóg Adamowi i Ewie, na pewno umrzesz, stała się faktem. Natomiast oni umarli duchowo dla Boga, natomiast ich ciała jeszcze żyły setki lat. Abyśmy o tym wiedzieli. Ale umarli duchowo dla Boga, ponosząc i do dzisiaj ponosimy konsekwencje tego, prawda, że nie mamy kontaktu z Bogiem. To dopiero w Jezusie Chrystusie, prawda, ta obietnica się po prostu spełniła dla tych, którzy nie są ani cieleśni, którzy nie tylko, że wierzą w Boga, prawda, że On istnieje, ale co mają w sercach fundament, jakim jest Jezus Chrystus i są w Jezusie Chrystusie. I tutaj przez wiele tygodni słyszeliśmy o tym i zachęcani byliśmy do tego, aby właśnie duchowo wszystko to, co jest w Słowie Bożym, odbierać i z Bogiem, który jest duchem, mieć społeczność duchową. Ale jeśli my w to włączymy nasze zmysły, które nie są odnowione, ta społeczność się będzie traciła. I tutaj teraz drugi Tesaloniczan, kiedy byśmy przeczytali w drugim Tesaloniczan, drugi werset, drugi rozdział, 7-8 werset. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A więc widzimy, że teraz nagle Słowo Boże ujawnia nam, że tajemna moc nieprawości. Ludzie pragną mocy. I chwała Bogu, ale teraz musimy również, prawda, zastanowić się, jakiej mocy. I wielu ludzi powołuje się na badania w duchu, że on potrafi rozróżnić, czy to jest Duch Święty, czy to jest po prostu siły ciemności. Ale kiedy byśmy byli uczciwi w stosunku co do analizy Słowa Bożego i moc tajemna, o której będziemy mówić, i moc Boża, prawie te same rzeczy wykonuje. Ja nie mówię wszystkie, bo możemy tutaj pouczenie otrzymać z Egiptu, że do pewnego momentu, prawda, czarnoksiężnicy egipscy wykonywali toczka w toczkę to, co wykonywał Mojżesz. Ale to jest pewna bariera i pewien próg. I tu powinniśmy o tym wiedzieć, że nie od razu, kiedy po prostu coś, prawda, w mocy się dzieje i nawet jest to pozytywne, to wcale to nie oznacza, że to musi być już działanie mocy Bożej. Tu trzeba być bardzo ostrożnym. I teraz, kiedy byśmy dalej czytali, że w pewnym momencie jest to samo zapewnienie, które występowało, prawda, przed Faraonem, kiedy oni stwierdzili, że to już nie jest dla nich wykonywalne. Że tu musi być moc Boża. I tu widzimy w tym wersecie, że dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. I tu są teologie różne, dyskutują, kto to jest, czy to jest Duch Święty, czy to jest Kościół. Nie będę na ten temat się tutaj wypowiadał, ale uważam, że coś powstrzymuje tajemną moc nieprawości. Amen. Nie chcemy tutaj włosa dzielić na torę, bo jeśli to Kościół, to musi mieć Ducha Świętego. A jeśli to Duch Święty czyni to tak czy tak przez Kościół. Bo ogłasza przez Kościół w miejsce Chrystusa, prawda, aby świat pojednał się z Bogiem, aby po prostu w tym fizycznym ciele wykonuje to Kościół, a w tym duchowym zawsze ten początek jest w duchu i on jest niewidzialny. I ducha nie widzimy, więc nie spierajmy się o słowo. Efekt jest tutaj istotny, że ta tajemna moc nieprawości jest powstrzymywana. Czyli nie jesteśmy bezbronni. Amen. Musimy się tylko dowiedzieć o sposobie i o receptach tego, prawda, jak to czynić, aby być po prostu w mocy Bożej i powstrzymywać tajemną moc nieprawości, która już od momentu, kiedy stała się tajemna, zaczęła działać. I działa. I tak jak żeśmy czytali tam w Tesaloniczan, działa w jakich synach? Opornych. Działa w synach opornych. Ci, którzy opierają się prawdzie, którzy opierają się temu, co mówi Słowo Boże. Którzy zawsze mają coś do powiedzenia. I już mówiłem w tamtych wykładach, ale ja na ten temat mam inne zdanie. Tak się to zawsze zaczyna. A czy na pewno, kiedy powiedział szatan do pierwszej kobiety, a czy na pewno umrzesz? Tylko zwykłe podważenie pewnej rzeczy spowodowało upadek wszystkich pokoleń po pierwszych rodzicach. I teraz Biblia mówi tak. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Wiemy, że Słowo Boże jest mieczem, tak? I wiemy, że kiedy Pan Jezus i kiedy On się objawi, to wtedy On zniweczy te zamiary. Jak to będzie, też po prostu nie będziemy na ten temat mówili, ale to będzie to apogeum tego wszystkiego, co jest finałem zwodzeń i zwiedzenia, które jest od początku świata, kiedy po prostu tego, którego Pan Jezus Chrystus pokonał na krzyżu i powiedział, że On nie ma nic do mnie, prawda? Wtedy dopiero zostanie wszystko to ujawnione i pokonane. Na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że bój toczymy i mamy argumenty duchowe, aby ten bój toczyć i aby go zwyciężać. Aby ostać się w Jezusie, bo Bóg nie pozostawił nas samymi. I już nie chcę tutaj na ten temat dyskutować dalej, ale teraz będziemy się powoli zanurzać w takie działanie przeciw temu, przeciw tej tajemnej mocy nieprawości. Ponieważ ona sobie nie działa wybiórczo. Ona najwięcej działa na Kościół. Ona działa w synach opornych, albo inaczej, można by powiedzieć, przez synów opornych. Ale walka, którą prowadzi tajemna moc nieprawości, tyczy się Kościoła, bo przecież ze synami opornymi nie musi walczyć. To są narzędzia, którymi siły ciemności się posługują. A więc Biblia nas poucza w pewnych momentach, i daje tu takie przeciwdziałanie tej tajemnej mocy ciemności, kiedy byśmy otwarli 2 Koryntian. Drugi Koryntian. Drugi rozdział. I będziemy czytać od 8 wersetu i poniżej. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkich jesteście posłuszni. A więc widzimy, że w pewnym momencie przeciwdziałanie, prawda, tajemnej mocy nieprawości jest co? Jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. I tu Biblia mówi, no można by było to troszkę rozszerzyć, ale nie mamy na to czasu. Czy we wszystkim jesteście posłuszni? I 8 werset mówi, dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. I tu jest problem. Dlatego najpierw przeczytałem 9, a potem 8, odwracając tą, co to znaczy okazywać miłość komuś? No my zawsze bardzo często to kojarzymy, prawda, sobie cieleśnie. Natomiast Bóg dał Jezusa Chrystusa. Jest to miłość agape, coś dać. A więc jeśli teraz mamy konflikt, prawda, jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, to dajemy siebie. Dajemy siebie, dajemy siebie. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to dajemy Chrystusa. I tu jest wiele takich recept, które byśmy musieli stosować. Komu zaś wy coś przebaczycie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. A więc widzimy, pierwsza przynęta diabła to będzie chciał, abyśmy nie funkcjonowali w przebaczeniu Bożym. I teraz jeśli Paweł mówi, że on nawet nie widząc pewnych rzeczy, prawda, przebacza. I teraz podaje przyczynę, dlaczego przebaczanie jest tak istotne. Aby nas co? Aby nas szatan nie podszedł. To jest bardzo istotna rzecz. W pewnym momencie, wiecie, będę mówił bezimiennie. Jedna osoba do mnie zadzwoniła i miała konflikt w małżeństwie. I to był akurat mężczyzna i mówię mu, że jest głową rodziny. I obojętny, jakie są argumenty, kto ma rację, prawda? To jako głowa rodziny, aby to wszystko zachowało się w Jezusie Chrystusie, musisz po prostu przebaczyć. A żeby przebaczyć, to musisz iść, prawda, i wyjaśnić lub przeprosić. W jaki sposób to przebaczenie zamanifestować? Nie ma tutaj co sporu o to, kto rozpoczął, kto jest winny. To są wszystko, wiecie, bardzo mało istotne rzeczy. Bo ja uważam, że taką receptą na te wszystkie kłótnie w rodzinach, nawet i kłótnie w rodzinach dzieci Bożych, jest jedna. Donośność Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Ona determinuje to, co my zrobimy, bo możemy mieć różne postawy, możemy mieć różne opinie i na bazie tego możemy emocjonalnie zadziałać i to się dzieje. Na pewno nie ma tutaj takiej po prostu miłości jak w Arlekinie, gdzie jest opisane, że całe życie żyli i żadnej różnicy zdań nie było. To tylko w książce. Ale są po prostu recepty na to, prawda, że jeśli my teraz nauczymy się bezwzględnie przebaczać, Jezus bezwzględnie przebaczył wszystkim. Wszystkim. To jest trudne, bo będziemy mówili też o makro i o mikrokosmosie. Szatan działa w makrokosmosie i działa w mikrokosmosie. Oddziałowuje nawet na nasze serce. I już ten werset wielokrotnie żeśmy tutaj cytowali. Ale to w późniejszym czasie. Aby szatan nas nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. I on zawsze, Paweł mówi, że on to wszystko robi w czym? W obliczu Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, prawda? On zdaje sobie z tego sprawę, że Jezus Chrystus patrzy, co robimy. Nie zdołamy się przed okiem Boga ukryć. Bóg jest wszechobecny, wszechwiedzący i wszechwidzący. Bo w innym miejscu Słowo Boże mówi, nawet to, co robiliśmy w ukryciu, będzie co? Na dachach wykrzyczane. Będzie to wywiedzione na jaśnie. My powinniśmy dobrze znać naszego Boga. I początkiem rozumu, początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Już na ten temat nie chcę mówić, ale abyśmy wiedzieli, że jeśli teraz coś motywujemy, właśnie przebaczenie, to powinniśmy to czynić nie ze strachu, ale w bojaźni Bożej. Bo możemy w pewnym momencie na tych drogach pokoju, o których mówiłem niedawno, pogubić się możemy. Możemy gdzieś zbłądzić, wejść na szeroką drogę, która jest łatwiejsza. Rozmawiałem z moim wnukiem i mówię tak, dlaczego ty jesteś taki niegrzeczny? I on mi mówi, dziadku, czy ty wiesz, jak trudno być grzecznym? Ja mówię, wiem. I potem mnie zaskoczył. Mówi, łatwiej jest być niegrzecznym. Wiecie? To nas tyczy. Łatwo jest być nieposłusznym. Ale trudniej jest, co? Zmuszać się do posłuszeństwa. Pomimo to będę cytował, bo Słowo Boże też cytuje wojsko. Ci, którzy byli w wojsku, wiedzą, że najpierw się wykonywało, a potem się dyskutowało. Wiecie, w Chrystusie się to opłaca. Najpierw wykonajmy Słowo Boże, a potem się Boga pytajmy, czemu tak miało być. Bo Bóg lepiej wie. Amen? A więc co do przebaczenia, nie dyskutujmy w ten sposób. Ale ten brat albo ale ta siostra. Powiem tak. Tutaj nie jestem herosem, do dzisiaj się tego uczę. Do dzisiaj tego uczę się i im dalej, tym łatwiej. Ponieważ nasz organizm przyzwyczaja się i duch nasz uznaje te wszystkie rzeczy, które kiedyś determinowały naszą duszewność jako błahe rzeczy. Coś takiego, co nie powinno naszymi emocjami, prawda, zatrzęsnąć. A tak bardzo często, jeśli coś nam nie pasuje albo ktoś coś powie, wiemy, że musimy się opanować, a nie za bardzo to idzie. Ale uważam, że jest to możliwe, że Bóg jest wszechmogący i może zmieniać nasz charakter. Może ku dobremu rodziny, jaką jest rodzina Boża i rodziny, jaką jest i to, że jest nasz dom, jest to wykonalne. I tutaj, tak jak czytałem, to przeciwdziałanie, pierwszym takim punktem przeciwdziałania to jest przebaczanie. I zresztą jest to w modlitwie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy to jest tylko puste słowo? Czy my, prawda mówiąc, tą modlitwę pańską, jak ją nazywamy, jest to tylko wypowiedzenie tego? Albo to jest powiedziane po to, aby to wykonywać? Po to, aby nauczyć się tego odpuszczania. Bo to jest pewnego rodzaju proces. Natomiast działanie szatana jest troszeczkę chytrejsze niż nasze. Będę czytał ze Starego Testamentu, ale dzisiaj jeszcze chcę przeczytać z 2 Koryntian, kiedy byśmy otwarli 11 rozdział. I chcę po prostu podkreślić nasze wnętrze, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. 11 rozdział Koryntian, 2 listu, od 1 do 4 wersetu. I Paweł tu takiego fajnego zwrotu, tego nigdy tak sobie nie, wiecie, głęboko nie analizowałem. Ale jeśli ktoś wielokrotnie czyta Słowo Boże, to potem ma czas na głębsze analizy. I Słowo Boże tu mówi tak. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej tej rzeczy znosicie. A więc w pewnym momencie informacje Boże mogą być niedorzecznością w naszym umyśle. Nie będziemy tego przyjmowali, bo uważamy to za niedorzeczność. I teraz zobaczmy, o czym Paweł mówi. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę jaką? Czystą. Zdajmy sobie z tego sprawę, że nic nieczystego, co nie może dostać się przez oblicze Boga. Mamy argument, koronny argument. Mamy krew Jezusa i mamy słowne wyznanie grzechu i porzucenie go. I to powoduje, że jesteśmy czyści. Porzucenie grzechu. Nie argumentowanie niedorzeczne, że myśmy mieli rację. Paweł tu nie dyskutuje o racjach, nie dyskutuje o pewnych zdarzeniach, które mogłyby być tak przedstawione, że Bóg powiedział, a jednak rzeczywiście miałeś rację. Bóg ma rację. Pewne rzeczy, o których my mówimy, są niedorzecznością. A zaraz wyjaśnię, dlaczego tak mówię. I Paweł mówi tak, obawiam się jednak, ażeby jako wąż chytrością swoją nie zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły was od szczerego oddania się Chrystusowi. A więc widzimy, że teraz nagle proces, prawda, w duchu zaczyna się do naszych myśli, które co robią? No zaczynają grać na naszych starych namiętnościach, czyli jesteśmy nieszczerzy. Kolejną po prostu walką, prawda, z siłami ciemności jest szczerość. A ja byłem nieszczery, bo ta prawda, jakbym mu powiedział, to go zabije. A może go uratuje. To, co powiedziałeś, żeby go zabiła, to jest po prostu co niedorzeczność. I Paweł, widząc, prawda, jak postępują ludzie, i to jest do dzisiaj to samo, mówi, obawia się. On się tego obawia. Abyśmy przez tą po prostu nieszczerość mogli się po prostu przypadkowo zanieczyścić. Konsekwencje znowu, tak jak powiedziałem, prawda, one zaczynają się w duchu. To, co dzisiaj było takim podtytułem, prawda, tego wykładu. I tutaj dalej Paweł mówi tak. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją nie zwiódł Ewy, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha. No to jest ciekawe. Gdy przyjmujecie innego ducha. I to jest bardzo adekwatne do tego, co przed chwilą powiedziałem, co powiedział mi mój wnuk, którego nie otrzymaliście lub inną Ewangelię, którą nie przyjęliście, znosicie to co? Z łatwością. A więc co to wskazuje, że Ewangelia i poddanie się Słowu Bożemu przychodzi w naszej duszebności co? Z pewnymi wyrzeczeniami. Trudno. Musimy się temu poddać. Tak jak we wojsku, prawda? Wykonać to, aby konsekwencje w duchu nie zaczęły się również dziać później w ciele, bo to już jest za późno. Bo to już jest za późno. I w poniedziałek teraz rano na modlitwie opowiadałem, tutaj no niewiele osób było, ale są tutaj osoby, mogą to potwierdzić, nie będę mówił teraz, co mówiłem, ale mówiłem coś nawet szeptem, kiedy powiedziałem lata temu przed obliczem Boga i Bóg konsekwentnie do dziś czeka, aż to wypełnię. A ja konsekwentnie poddaję się temu, co powiedziałem. Rozumiecie mnie? Choć ciało, prawda, mówi mi w pewnych sytuacjach, że to jest niedorzeczne. Ale już mam ostatni etap i będę wolny. Bo zapieram się co? Samego siebie. I nie dziwcie się, że w różnych domach i w różnych sytuacjach i w różnych zderzeniach się nawet z naszymi współmałżonkami różne rzeczy się dzieją. Ponieważ nie stosujemy recepty Bożej, przebaczenia i tego, że musimy się po prostu dla Słowa Bożego wysilać, trudzić się, zwalczając wszystkie nasze stare przyzwyczajenia, zwlekać z siebie, jak Słowo Boże mówi, starego co człowieka, a nie modyfikować go na użytek Słowa Bożego, a wydobyć nowego, którego Bóg dobrze stworzył. Amen? Jak kiedyś mówiłem, zwlekanie skóry, prawda, na rzeźni, kiedy pracowałem na badaniu mięsa, to jest proces bardzo trudny. I my tego starego człowieka też mamy trudno zwlec, ale Słowo Boże nas do tego zachęca, abyśmy to czynili, abyśmy to robili. I pamiętajmy, że właśnie to jest nam łatwo do przyjęcia. Bo gdy ktoś przychodzi do was i teraz można by było powiedzieć tak. Mamy nauczyciela, którym jest Duch Święty. Amen. Mamy ojców wiary, którzy nam zwiastowali. O tym bardzo często zapominamy, bo Słowo Boże mówi, abyśmy się im przyglądali. Paweł mówi w Słowie Bożym, ojców macie co? Niewielu. On powołuje się na to, że zrodził ich w Jezusie Chrystusie. I u nas też tak jest. Ta sama rzeczywistość duchowa i ta sama rzeczywistość fizyczna dzieje się 2000 lat po pierwszym kościele. Ale ktoś przychodzi. Czytaliśmy o nich w 4 rozdziale Tymoteusza. Bo ktoś przychodzi i zwiastuje wam innego Jezusa. Wiecie, dla mnie przywilejem jest to, że jesteśmy tutaj jako rodzina Boża od początku. I z wieloma z was znamy się po zapachu. Znamy reakcję. I tylko siły ciemności mogą w nas powodować, że nadal dajemy się złapać na tą samą przynętę. Bo nie ukrzyżowaliśmy naszych namiętności, nie ukrzyżowaliśmy nasze ego, nie ukrzyżowaliśmy naszej pychy i naszego ja. Tak to wygląda. I codziennie toczymy ten bój. I nie chcę mówić tutaj, bo ktoś mi kiedyś zadał pytanie, jakiego innego Jezusa? No nie będę teraz dywagował na ten temat, ale jedna rzecz jest tutaj dla nas oficjalnie jawna, że robimy to z łatwością. Dziecko jest bezkompromisowe i ten wnuk mi powiedział prawdę. Tato, dziadku, że łatwiej jest wykonywać zło. No on tego doświadcza, ma kilka lat i zna mechanizm. I gdzieś w środku chce wykonać dobro. Czy my dzisiaj nie chcemy wykonywać dobra? Czy Paweł, mając już wiele lat, w 7 rozdziale listu do Rzymian pisze, że biedny ja człowiek, któż mnie wyrwie z tego ciała niewoli? Kiedy znajduję w sobie dobro, to co? To na ciało wychodzi zło. Ale potem pisze, że dzięki Jezusowi Chrystusowi jest zwycięstwo. Ale będę na ten temat mówił później. Abyśmy znali, jak funkcjonuje nasz organizm. Badajmy siebie, nasze zachowania przez pryzmat Słowa Bożego, gdzie jest wiele, wiele recept. I uważam, że dzisiaj żadna psychologia, żadna parapsychologia tak dobrze nie zbadała naszego wnętrza, jak Duch Święty, który podawał ludziom Słowo Boże. Amen. I zawsze brat Czesław mówi tak, że Słowo Boże, dlatego pisze, całe Słowo Boże jest pożyteczne, bo w pewnym momencie Bóg przez to, że są pewne rzeczy ukryte, to tak jak w puzzlowaniu. Kiedy cały czas zaczynamy używać Słowa Bożego, to tak jak w nowoczesnym takim science fiction filmie widziałem, to tak pyk, 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 prawda? I ten obraz układał się w całość. Ale tak można zrobić, prawda? Jeśli mamy jakiś problem, a znamy całościowo Słowo Boże, to ukazuje nam Duch Święty te kluczowe rzeczy, które wspomagają nasze twierdzenia. Te kluczowe rzeczy, które wspomagają nasze badanie pewnych zjawisk duchowych. Tylko Duch musi być żywy. Duch nie może być opanowany przez nasze pragnienia. I to jest bardzo istotne. Drugi Tesaloniczan, kiedy byśmy otwarli, dowiemy się kolejną ciekawą rzecz. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy są dziećmi Bożymi, aby dogłębnie czytali Słowo Boże, starali się rozmawiać z Duchem Świętym, aby wprowadzał ich wszelką prawdę. Bo co to oznacza wprowadzanie wszelkiej prawdy? Czy moglibyśmy dzisiaj odpowiedzieć, że kiedyś raz przeczytamy Słowo Boże, jesteśmy wprowadzeni we wszelką prawdę? Amen. Wszyscy milczą. Ja też milczę. Bo my codziennie, kiedy jemy chleb z nieba, jakim jest Słowo Boże, które nam przez Jezusa zostało dane, zostajemy wprowadzani we wszelką prawdę. W prawdę dzisiejszego dnia, w prawdę polityczną, w prawdę wydarzeń, które się dzieją, ale również dokładnie w prawdę duchową tej walki, która nas dzisiaj powinna najwięcej interesować. Nie co tam się gdzieś dzieje, czy tam jest jakaś kryptowaluta, czy kryptozłoto, ja się nawet na tym nie znam, ale czy my codziennie staramy się wprowadzać we wszelką prawdę tegoż tu dnia, z którym się zderzamy, kiedy się budzimy? Czy jesteśmy w stanie obronić się przed wszystkimi sidłami i zasadzkami diabła w tym dniu, bo mamy Słowo Boże, które jest jak ostry miecz, rozcina nasze złe pragnienia? Wszystko to, co w nas nie jest z Boga. Drugi Tesaloniczan, muszę znowu to znaleźć. Drugi Tesaloniczan. Trzeci rozdział. Będziemy rozważali tutaj od 1 do 5 wersetu. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was. Co się ma rozkrzewiać u nas? Słowo Boże. I Słowo Boże mówi w innym miejscu. Jeśli mówimy, to mówmy przez psalmy, hymny. Rozpatrujmy to, prawda? Ale możemy mówić o pewnych rzeczach, które tyczą naszego ciała, fizycznych zjawiskach i tak dalej. Ale przede wszystkim mamy pilnować, aby w nas rozkrzewiało się co? Słowo Boże. Jeśli się drzewo rozkrzewia i nie jest tylko zwykłym patykiem, to co mu grozi? Wydanie owoców, jak się rozkrzewia. A jak jest tylko samym patykiem, no to nie wyda owocu. Rozkrzewienie drzewa to jest co? Że one... Bo to już więcej ogrodnicy czy biolodzy powinni wiedzieć, prawda? One ma wiele liści, ma wiele gałęzi, na których może być wiele owoców. Zachęcam nas wszystkich, abyśmy rozkrzewiali w sobie Słowo Boże. To się lepiej opłaca niż teologia, to się lepiej opłaca niż nauki, to się lepiej... Ja nie mówię, żeby się nie uczyć, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale my powinniśmy rozkrzewiać Słowo Boże w nas. I dalej, kiedy byśmy tutaj czytali, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Widzicie? To kolejna recepta. Dlaczego się ma z nas rozkrzewiać Słowo Boże? I tutaj jest dalej, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. A więc widzimy, że ukazują się tu nam ludzie źli, a cechą ich jest co? Przewrotność. Czy możemy dzisiaj zidentyfikować przewrotność? Czy to jest taka trudna identyfikacja? Dzisiaj mówił tak, a jutro mówi tak, a temu koledze mówi tak, a tamtemu jeszcze tak. I się okazuje, że, no, że osoba została oczerniona. I tu jeszcze dzisiaj, żeśmy jednym z braci powiedzieli, a jeszcze w dodatku też będziemy później na ten temat mówić, że duch siły ciemności zmieniają słowo w powietrzu. I do nas dochodzi inne znaczenie. I bardzo często, nie wiem, czy się z tym spotykaliście albo spotykacie, że ktoś się zastanawia, no ja mu to mówiłem, to jest fakt, ale jak on mógł tak to zrozumieć? Jak on mógł to tak zrozumieć? Wiecie, to nie jest do odkręcenia. Jedyną rzeczą to jest to, co nas powinno pocieszać i tak bardzo często mnie to również towarzyszy, że z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę. Więc warto mówić użyteczne słowa. A użytecznymi słowami w naszym życiu jest co? Jest Słowo Boże, które powinno się rozkrzewiać. To jest użyteczne słowo. Ja lubię jeździć do tych domów, gdzie no nie mówi się o kosmetykach, o gimnastykach, o samochodach, ale gdzie ktoś mnie coś zapyta, gdzie wywiązuje się dyskusja na temat Słowa Bożego. Ja w atmosferze Słowa Bożego odpoczywam, nawet kiedy wiele nie mówię, bo ono się samo rozkrzewia we mnie, poucza mnie, bo Duch Święty jest wszechobecny. Amen. Jeśli jest Jego Słowo mówione, to my funkcjonujemy w tym, że zostaniemy wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. I tutaj jest taka przestroga, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A więc widzimy, że wiara wierze nierówna. Wiara wierze nierówna. Wiara w Jezusa Chrystusa, no niestety, prawda, z powodu wysiłków naszej intelektu, naszego ciała, może czasami nas wysadzić z fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus. I dalej, kiedy byśmy, bo ktoś powie, to jest niemożliwe, no czytaliśmy po prostu, prawda, jedną rzecz, że przystali do co? Do duchów zwodniczych. No ci, którzy byli już wybawieni, oni przystali do duchów zwodniczych. Z jakiego powodu? No z tego powodu, że nie ukrzyżowali tego wszystkiego, o czym Słowo Boże mówi. A wierny jest Pan, który was utwierdził i szczec będzie od złego. A więc widzimy, że Bóg jest wierny. I teraz kolejna rzecz się ukazuje. Dzisiaj już trzecia. Jaka cecha jest dziecka Bożego? Wierność. Jak Pana Jezusa poznałeś, co? Tak w Nim chodź. Brat na przykład nazdeb mnie na piętę, ale ja jestem wierny Chrystusowi i wiernie Mu przebaczam. A więc widzimy, że w tej walce duchowej jest również wierność. Dzisiaj nawet jednemu ciału, czyli mężowi i żonie, nie jest się wiernym. Pan Bóg mówi, co Bóg złączył, niechaj co? Człowiek nie rozłącza. Wypowiadają po prostu pewną sekwencję i nie opuszczę cię aż do śmierci. Nie mija 3 miesiące i on ją opuszcza, bo się pomylił. Ale co dziwne, mija 40 lat i on ją opuszcza, bo się pomylił. I jeszcze są tacy teolodzy, którzy na internecie mają potężne wejścia, mówią, że to nie była wola Boga, skoro się po 40 latach rozwiewił. I ich się słucham, bo mówią to, co ucho chce. Ale kolejną rzeczą, pamiętajmy, jest wierność, bo Bóg jest wierny. Jeśli my jesteśmy wierni, to Bóg nas będzie strzegł od czego? Od złego. Myśmy tą funkcję zapamiętali. Jak możesz się ostać, prawda, przed przeciwnikiem, jeśli nie jesteś wierny Bogu? Jeśli przeprowadzasz cały czas swoją wolę, to już lepiej nic nie rozumieć. Nie chcę cytować przypowieści Salomona, ale tam jest taka fajna sekwencja. No nie wiem, czy wiecie, co na myśli. Że ktoś uchodzi za mądrego, jak się nie odzywa. Prawda? I kwestia jest Słowa Bożego. Po pierwsze słowo, po drugie słowo i po trzecie słowo. Dzisiaj się je podważa w niektórych środowiskach. Dzisiaj się mówi nawet tak, że te słowa, które do dzisiaj one dotrwały, to nie są te słowa, które napisali apostołowie. No na miły Bóg. Bóg, zostawiając nam słowo, nie zadbałby o to, że ono wystarczy ku zbawieniu po 2000 lat? On jest wszechmocny i on to słowo co zostawił. I ono do dzisiaj ma moc zbawić każdego grzesznika. Amen? Bo ono przez słowo doprowadza nas do krzyża, abyśmy również i o tym pamiętali, abyśmy o tym wiedzieli. Co zaś do was, to mam ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. No niech nam nikt nie rozkazuje. A mówiłem przed chwilą o wojsku. Paweł mówi, że im to rozkazuje. Dlaczego? Bo mamy burę duszę. A my na to zawsze mówimy, kto mi to będzie co mówił? Ja lepiej wiem. Ja wiem lepiej. Ale Paweł tu ośmiela się powiedzieć, rozkazujemy wam. Z powodu naszych niedoskonałości. Z powodu tego, że popełniamy wiele błędów. I Paweł ma tylko ufność, prawda, w tym wszystkim. Ma ufność Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niechaj kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Amen. To jest bardzo ciekawy zwrot. Ku cierpliwości Chrystusowej. W innym miejscu Słowo Boże mówi, cierpliwości wam brak. I teraz popatrzmy na Chrystusa, jaki on był cierpliwy. No powiem wam tak, że jaki niejaki faryzeusz by mi nazdał na odcisk i gdybym nie ćwiczył się w pobożności, to by nie żył. Tak my działamy. Najlepszą obroną jest atak, prawda? Żeby się nie dowiedzieć czegoś o sobie, to zaraz atakujemy. Badajmy nasze wnętrza. My niewiele różnimy się w środku wszyscy. Każdy inaczej emocjonalnie reaguje, każdy inaczej ma inne doświadczenia, inne po prostu, prawda, zjawiska fizyczne, które przeżył w swoim życiu, ale nasze wnętrza są zbudowane podobnie i recepta jest na to wszystko jedna. Ale całe niebezpieczeństwo tkwi w tym, że siły ciemności dobrze o tym wiedzą. Że siły ciemności o tym dobrze wiedzą. Mamy swoje serca kierować ku miłości i ku cierpliwości Chrystusowej. I Słowo Boże w wielu miejscach mówi, cierpliwości wam brak. A więc widzimy, że kolejnym elementem, piątym albo czwartym, to jest cierpliwość. Bóg cierpliwie czekał. Więc Jego cecha również powinna się manifestować, jeśli jesteśmy w Jezusie w nas. A my tak bardzo często jesteśmy niecierpliwi. Niecierpliwi na to, że Bóg nie odpowiada na modlitwy. Niecierpliwi na to i na tamto. A wszystko to jest walka duchowa. To wszystko później już wychodzi w naszym ciele. to nas jeszcze, wiecie, nie usprawiedliwia, bo my w zasadzie bardzo często zwalamy coś, no ja już taki jestem, tak mnie Pan Bóg stworzył, albo to nie ja, to diabeł. Znamy Jakuba, nie będę tego cytował, że Bóg nie jest skory, aby kogoś kusić, ale niestety wiecie, kto jest skory do tego, aby kusić? No diabeł jest skory, zdajmy sobie z tego sprawę, że jego imię jest kusiciel. On nas kusi. No Ewę skusił do tego, aby była jak Bóg. Ani nie jesteśmy jak Bóg. Nic nie wiemy. Jeszcze teraz cały czas obijamy się o własne pożądliwości, obijamy się o grzechy. Kusiciel. Pierwszy Tesaloniczan, kiedy byśmy otwarli. I w trzecim rozdziale czwarty, szósty werset. Albowiem, gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. Co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej. Czy aby czasem nie zwiódł was, co? Kusiciel. Widzimy, Paweł tutaj też wykazuje troszkę niecierpliwości. I wysłał, prawda, w trosce zresztą, jednego ze swoich współpracowników, zbadając, czy aby nas nie zwiódł kto? Kusiciel. A więc widzimy, że działanie sił ciemności w tej sferze niefizycznej, jednak to działanie się odbywa, bo na ten temat nas tutaj mówi Słowo Boże. I aby praca nasza nie poszła na marne. A więc widzimy, że dowód tego tu jest taki, że diabeł dotyka się kogo? Dzieci Bożych. Ja mogę przypuszczać, w jakiej fazie? Niemowlęcej, cielesnej, duchowej? We wszystkich fazach. We wszystkich fazach. We wszystkich fazach grozi nam niebezpieczeństwo. Bo ktoś się uważa, prawda, jako wielki generał wiary, a najwięcej generałów wiary upadło. I to na bazie tego, że kiedy mieli moc, prawda, to uważali, że dotknęli nieba. Ale wszystko zaczęło się od kuszenia. I on ich podszedł. I on ich zwiódł, tak jak żeśmy mówili. A Biblia w tym naczelnym: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. A więc widzimy, że kusiciel zwodzi. I Jezus mówi o czasach ostatecznych, abyśmy na to mieli co? Szczególne baczenie. I aby praca ojców wiary, praca Ducha Świętego przede wszystkim, nie poszła na marne. I tak się zdarza. I Paweł był zatroskany, już był pozytywnie niecierpliwy. A dlaczego tak pozytywnie możemy też być niecierpliwi? Bo jeszcze zawsze jest czas kogoś, prawda, doprowadzić do pionu, wyreflektować go. I Biblia mówi, ten, który grzesznika nawróci znowu na dobrą drogę, to dla niego jest chwała u Boga. Tylko tych dobrych dróg jest tyle, ilu jest nas. A dobra droga jest tylko jedna. Amen. A recepta na to, aby była to jedna droga, to mamy dążyć do jedności. Do jedności duchowej, o której mówiłem wcześniej. Nie do tego, aby podzielić naszą cząsteczkę ciała na jakieś grupy, które jedne lepiej wiedzą, drugie nie wiedzą. W zasadzie, wiecie, najlepiej wie Bóg. To jest ta myśl, która powinna nas, która powinna nam towarzyszyć. Kusiciel. Lecz teraz do was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i o miłości waszej, o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci, że pragniecie nas ujrzeć tak jak i my was. Kolejna recepta na dzień dzisiejszy. Zachowywać kogoś w czym? W dobrej pamięci. A nam najlepiej idą po prostu słabości i potknięcia braci i sióstr. Zachowujemy w naszej pamięci ich potknięcia, ich upadki. Bóg już dawno to zapomniał. Ale wiecie, co to powoduje? Jeśli nie zachowujemy mojego brata, mojej siostry w dobrej pamięci tego, co zrobiła dobrego, to w nas zaczyna rosnąć korzeń zgorzchnienia. Korzeń zgorzchnienia, który może po prostu, prawda, ogarnąć całe nasze serce i nie będziemy w stanie już przyjmować pouczeń Bożych. Nie będziemy w stanie przyjmować pouczeń Bożych. I na dzisiaj będę chciał skończyć i powiedzieć, zło wywodzi się z wolności wyboru. Wie o tym szatan i przeciwnik. A więc kolejny temat, że zło w nas wywodzi się z wolności wyboru. Zapiszmy to sobie. Zło wywodzi się w nas z wolności wyboru. Natychmiast powiem, dlaczego mamy wolną wolę. Dlaczego nie mamy instynktu, tak jak zwierzątka? I nie zadziałałeś instynktownie, zjadł cię drugi lew. Ale zło wywodzi się z wolności wyboru i wie o tym szatan i przeciwnik Boga. Niech Pan nam błogosławi. Amen.